Gość Radia Gdańsk.
Studio Joanna Stankiewicz i gość Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego i przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Pomorzu. Dzień dobry.
Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie marszałku. Na początek chciałam pana zapytać o wystawę Nasi Chłopcy, o Polakach wcielonych do Armii III Rzeszy. Ta wystawa wywołała falę oburzenia w całej Polsce. Głównie wśród osób, które nie widziały tej wystawy. Pan był wczoraj na tej wystawie. Jak pan ją ocenia?
Tak, przyznaję się w rozmowie tuż przed audycją, że miałem okazję obejrzeć tę wystawę. Uważam, że każdy, kto ma jakiekolwiek wątpliwości i wykazuje zainteresowanie historią, także historią regionu Pomorza, powinien ją zobaczyć. To nie jest wielka wystawa, ale stawiająca, przedstawiająca konkretną opowieść o wielu młodych chłopakach, którzy zostali wcieleni do armii niemieckiej. Jeśli mówimy o liczbach, to tam się pojawiają różne dane, bo nie ma pełnej statystyki, ale to może być co najmniej 200 tysięcy młodych mężczyzn, którzy zostali wcieleni do armii niemieckiej, mając do wyboru albo rodzina będzie poddana eksterminacji, albo zostanie częścią takiej armii niemieckiej. Ja uważam, ze wszech miar ta wystawa jest potrzebna. Nie zgadzam się z tymi osobami, które mówią, że to nie jest dobry czas. Nigdy takiego czasu dobrego nie będzie. Przypomnę, ta fala dyskusji, która się przewinęła w 2005 roku przy okazji wyborów prezydenckich i narracja Jacka Kurskiego, który mówi o dziadku z Wehrmachtu, jakby nie rozumiał kompletnie tej sytuacji, tego kontekstu społecznego i politycznego w czasach tuż przed II wojną światową i w czasie II wojny światowej.
Czyli z czego wynikały te protesty? Z tytułu tylko i wyłącznie?
Tytuł może u niektórych wzbudzać jakieś kontrowersje, mieszane uczucia, ale tam po pierwsze na tej wystawie wszystko, co powinno być, jest pokazane. Jest mowa i o Stutthofie, jest mowa o terrorze, który dotyczył całego Pomorza. Ja przypomnę, a to są fakty mało znane w Polsce centralnej, na Mazowszu, Warszawie czy Krakowie. Jeśli w ciągu pierwszych 3 miesięcy II wojny światowej ginie, zamordowanych zostało tutaj 30, do nawet niektóre statystyki mówią 40 tysięcy ludzi. Jeśli Forster w 1942 roku, czyli Gauleiter tutaj na Pomorze Zachodniej Prusy, wydaje orędzie, który mówi wprost: każdy, kto nie podpisze listy narodowościowej, jest uważany za wroga Niemiec. I rodzina jest pod taką właśnie presją, to trzeba znać po pierwsze ten kontekst sytuacji. Tu niemalże każda rodzina, ówczesna rodzina na Pomorzu, miała właśnie takie dokładnie dylematy. Więc niektóre statystyki mówią wprost, że nie chodzi nawet o 200 tysięcy, a może nawet 400 tysięcy młodych ludzi i z Pomorza, i z Wielkopolski, i ze Śląska, którzy zostali wcieleni do armii niemieckiej. Dlaczego nie mamy opowiadać tej historii, która jest oczywiście trudna, przez wielu być może nieakceptowalna, ale to jest część naszej historii, naszej tożsamości.
I wystawę poprzez ten rozgłos zaczęły odwiedzać tłumy. Pomorska Rada Kultury wyda oświadczenie, tak?
W tej sprawie przyjmie stanowisko. Ono stanowisko jest przekazywane w formie obiegowej, dlatego nie zgadzamy się na ingerencję. Zresztą nigdy na Pomorzu nie mieliśmy takiej sytuacji, w której byłaby wprost ingerencja jakichkolwiek władz, także i moich, w działalność jednostek kultury, w sensie prowadzenia jakiejś działalności merytorycznej. Nie wpływaliśmy na kształt spektakli, nie sugerowaliśmy i nie sztorcowaliśmy któregokolwiek z dyrektorów, jak ma wyglądać wystawa, jak ma wyglądać spektakl teatralny. A w tym przypadku Muzeum Gdańska. Miasta Gdańska ma pełne prawo taką opowieść, która dotyczy części Pomorza, bo ona absolutnie nie jest zniekształcona, opowiadać i przedstawiać, jakie są fakty. Na te fakty trudno się jest obrażać.
Panie marszałku, trochę dużej polityki teraz. Jutro premier Donald Tusk ma przedstawić nowy skład rządu. Wieczorem odbyło się spotkanie liderów koalicji rządzącej. Pana zdaniem zmiana szefów resortów ma jakieś przełożenie? Będzie miała przełożenie na interesy Pomorza?
Ja muszę powiedzieć, że te interesy, zwłaszcza w ostatnich kilku miesiącach, są coraz lepiej realizowane. Bo jednym tchem możemy przypomnieć cały katalog inwestycji w linie kolejowe, czy też deklarację, że oto znajdzie się za chwilę wpis do programu, Krajowego Programu Budowy Linii Kolejowych, albo konkretne projekty, które są związane z budową elektrowni nuklearnej, czy też siłowniami wiatrowymi, bo pojawiła się tutaj u nas podczas wyjazdowego posiedzenia Sejmowa Komisja Infrastruktury, która wyraźnie zadeklarowała, zresztą po wielu miesiącach naszych starań, że oto będą budowane węzły na obwodnicy Trójmiejskiej i w Kowalach, i w Straszynie, i w Szadułkach. Mamy wyraźną deklarację budowy trzeciego pasa obwodnicy Trójmiejskiej od węzła autostradowego do węzła, przynajmniej do węzła Straszyn, i w jednym, i w drugim kierunku, więc cały katalog tych spraw jak najbardziej tak, ale jest wiele rzeczy takich, które jeszcze chcemy załatwiać, więc mam nadzieję, że zmniejszenie liczby ministerstw i być może w niektórych miejscach pojawienie się nowych ludzi, ale nie jestem w stanie powiedzieć i nie mam takiej wiedzy. Uczestniczyłem nawet w zarządzie krajowym, który prowadził premier polskiego rządu.
No bo chciałam pytać pana, czy wie pan, że
ja
pan
wiem,
Radosław
że to jest bardzo
Sikorski
ciekawe i dla redaktorów, i dla opinii publicznej, że chcemy żonglować nazwiskami. Nie ma póki co takich żadnych wskazówek, a wydaje mi się, że w kilku obszarach trzeba na pewno usprawnić pracę rządu, i o tym mówił premier. Zmniejszyć liczbę ministerstw, zmniejszyć liczbę wysokich urzędników i sprawny rząd. Rozmawialiśmy o tym, że będzie to agenda polegająca na tym, że tych spraw będzie może mniej, one będą uzgodnione, ale od początku do końca realizowane. My chcemy po prostu pokazać, że także na poziomie regionalnym, że rząd wykazuje wspólnie z samorządami znakomitą sprawczość, że to, co sobie ustalamy, że chcemy zrealizować w ciągu najbliższych 2 lat, czyli do końca obecnej kadencji parlamentu, najzwyczajniej sprawnie zrealizujemy. I chciałbym o tych sprawach na pewno z przedstawicielami rządu, z ministrami rozmawiać. Póki co i w sprawach kolejowych, tych projektów kolejowych, o których tutaj wspomniałem, bo przecież przypomnę tam jednym tchem, Lipusz-Bytów, Kartuzy-Sierakowice, Sierakowice-Lembo.
Chciałam o tę trasę zapytać. Bytów-Lipusz, ona zostanie wpisana na tę listę projektów strategicznych?
Ona już jest wpisana. Brakuje jeszcze do końca finansowania pełnego. Przymierzamy się do tego, że ten odcinek z Lipusza do Bytowa, a przypomnę, że to jest najdłużej niefunkcjonująca linia kolejowa dla pasażerów w Polsce. Na Dolnym Śląsku chyba jakaś jedna, może trzy miesiące później została zamknięta, więc grubo ponad 25 lat już nie funkcjonuje ruch pasażerski i ona zostanie uruchomiona wraz z modernizacją linii 201, czyli tą linią, która łączy Gdynię i Bydgoszcz. Więc myślę, że to jest też duży sukces, że udało się tę wielką niemoc przełamać. My oczywiście deklarujemy, że będą pociągi jeździć po tych torach, więc nic dziwnego, że samorząd województwa zdecydował się na zakup łącznie 47 pojazdów szynowych i dla ruchu aglomeracyjnego, czyli w obrębie Trójmiasta, dla potrzeb szybkiej kolei miejskiej i oczywiście dla ruchu regionalnego.
To jest dobra deklaracja dla tych mieszkańców rejonu Bytowa, dlatego że brak kolei to też dla nich wykluczenie komunikacyjne właściwie.
No ja przekonywałem również pana ministra Piotra Malepszaka, że trzeba o Bytów zadbać. Jeśli mamy tam największą fabrykę w Europie produkującą okna i drzwi, jeśli zamiast, to jest bardzo silny ośrodek gospodarczy, do którego ciągną także pracownicy funkcjonujący w tych zakładach, no to oczywiście Bytów, który jest dzisiaj najbardziej, powiat bytowski, najbardziej wykluczony pod względem transportowym powiatem w zakresie choćby łączności transportowej z Trójmiastem, w szczególności ze stolicą województwa, no to oczywiście to zadanie jest absolutnie potrzebne.
To zainteresowanie nagłe Warszawy, bo tak chyba można powiedzieć, że Warszawa w końcu dostrzegła te ważne inwestycje dla Pomorza, to jest ważne ze względów strategicznych? Tak się zadziało? Czy to po prostu ingerencja tutaj tych naszych samorządów zadziałała?
Na pewno starania samorządów i unaocznienie także decydentom w Warszawie ma też oczywiście znaczenie. Z jednej strony to jest oczywiście nagromadzenie bardzo dużej ilości infrastruktury krytycznej i nie da się ukryć też wojna w Ukrainie. Wojna w Ukrainie również implikuje nasze zainteresowanie stanem portów morskich w Gdańsku.
No właśnie, Droga Czerwona, obwodnica Trójmiasta.
Stąd Droga Czerwona. No, Droga Czerwona moim przekonaniem powinna być już w przyszłym roku w budowie, przynajmniej ten pierwszy odcinek, który jest pod względem dokumentacyjnym przygotowywany. Takie deklaracje uzyskaliśmy w ubiegłym tygodniu. Wydaje się, że drugi port pod względem wielkości, port, w którym wyładowane są ładunki specjalne, absolutnie musi mieć to lepsze połączenie. A więc mam nadzieję, że w stulecie miasta Gdyni, Gdynia też uzyska niemałe wsparcie polskiego rządu. No ale oczywiście budowa elektrowni nuklearnej, to są też siłownie wiatrowe, więc nagromadzenie tej infrastruktury krytycznej jest w naszym województwie ogromne i ono wymaga oczywiście dobrej także infrastruktury dostępowej.
Jeszcze jest jedna ważna inwestycja, nie ze względów strategicznych, ale ze względów kulturalnych. Będzie budowana nowa siedziba Opery Bałtyckiej, prawdopodobnie na Placu Zebrań Ludowych. Inwestycja, która będzie kosztowała około 800 milionów złotych. Skąd na to pieniądze weźmiemy?
No pani redaktor akurat pyta o sprawę, która rozgrywała się kilka dni temu, bo zebrał się Społeczny Komitet Budowy Opery Bałtyckiej, ale ja chcę przypomnieć, i to jest niezwykle ważne, że z jednej strony mówimy o rzeczach, które już w tej chwili się dzieją i za chwilę się będą też dziać, bo zostały wpisane także do dokumentów rządowych i strategicznych dokumentów, także województwa, czy też miasta Gdańska i miasta Gdyni, ale my musimy wyprzedzać obecny czas i musimy stawiać sobie cele, które będą realizowane w ciągu najbliższych 10-15 lat. Więc tych celów jest oczywiście więcej, nie tylko Opera Bałtycka, o którą pani pyta, ale także bardzo znaczące inwestycje w naukę polską. Myślę tutaj w szczególności o Politechnice Gdańskiej, czy też o rozwoju Uniwersytetu Fahrenheita. To też jest pewne takie zadanie, najpierw natury prawnej, nad którym też pracujemy. Fakt, ja nie odpowiadam za uczelnie wyższe, ale jesteśmy zainteresowani, żeby rozwijała się uczelnia Fahrenheita, czyli Federacja Uczelni takich jak Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Medyczny, czy też rozwój superkomputera dla Politechniki Gdańskiej, który umożliwi przyciągnięcie także inwestorów z branży ICT w województwie pomorskim. I w tym też jest Opera, czyli Opera nie jest samym celem samym w sobie. Tu przede wszystkim chodzi o to, żeby stworzyć takie centrum kulturalne, w którym znajdzie się miejsce dla teatru operowego. Zgadzam się, nie wszyscy chodzą do opery.
Ale może też zaczną, jak będzie nowa siedziba.
Ale teraz centrum wystawnicze, z których po prostu będziemy dumni. Tak jak jest mieszkańcy Sydney są dumni, że mają taką operę, czy też mieszkańcy Oslo albo Kopenhagi.
Skąd pieniądze na operę?
Ja tylko przypomnę, że w przypadku Opery Bałtyckiej współprowadzącym tę instytucję kultury jest minister kultury. I bardzo liczymy na pomoc rządu i zaangażowanie także ministra kultury.
No, lepszej okazji nie będzie, premier też jest stąd, więc...
mam nadzieję, że to się też bardzo, bardzo przyłoży, bo w tym wszystkim, jak zwracamy uwagę na kwestie infrastruktury, na twardą infrastrukturę techniczną, mówimy o elektrowni nuklearnej, mówimy o ogromnych inwestycjach, które energooperator realizuje. Przypomnę, w ciągu najbliższych 2 lat, rok bieżący i następny, to jest 1,5 miliarda złotych w infrastrukturę elektroenergetyczną, a w ciągu najbliższych 8 lat to jeszcze 20 miliardów kolejnych środków. Więc to są gigantyczne inwestycje. To w tym wszystkim musi być też czas i miejsce na realizację projektów bardziej miękkich, które podnoszą jakość życia w naszym regionie. Wydaje się, że inwestycje w kulturę są ponadczasowe i z całą pewnością sprzyjają jeszcze większej integracji całego Pomorza.
Czyli tak jak mówił Churchill, o co jest ta wojna, jeśli nie o kulturę.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Gość Radia Gdańsk.